Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejszy temat, który mam do zaproponowania, to tak oczywiście szumnie powiedziane, dlaczego nie słyszymy Boga? Co zrobić, żeby była, powiedzmy, ta łatwość słuchania, bardzo na wyrost powiedziane słowa, ale tak, żeby łatwiej było człowiekowi wejść w ten Boży świat. Pamiętam, jak kiedyś na rekolekcjach zrobiłem takie ćwiczenie dla dzieci. Bardzo pomogło mi, zresztą wielu ludziom, później dostałem wiadomości od rodziców tych dzieci. Stanąłem sobie na środku kościoła, powiedziałem, że będę odgrywał tutaj rolę Pana Boga i zaprosiłem trójkę dzieci, to byli tak zwani przeszkadzacze. Czyli jedno dziecko miało reprezentować coś, co bardzo odciąga we współczesnych czasach od słuchania Pana Boga. To dziecko miało reprezentować nadmierną ilość siedzenia przy telefonie komórkowym. Czyli Pan Bóg próbuje do tego dziecka coś powiedzieć, a Pan Bóg bardzo dużo mówi w ciszy, ale telefon odciąga. Czyli telefon powoduje, że ja nie mam czasu na to, żeby usiąść i z Panem Bogiem sobie porozmawiać. Drugie dziecko, które miało stanąć przede mną i miało przeszkadzać, to był na przykład telewizor, jakiś stres, problemy w pracy. U każdego mogło to być coś innego. Czyli, że bardzo chętnie bym posłuchał Pana Boga, gdybym miał czas, no ale ze względu na to, że mam tyle pracy, jestem zmęczony i zestresowany, ciężko mi ten czas wygospodarować. W związku z tym, no nie słyszę, co ten Pan Bóg mówi. Chciałbym, ale nie słyszę. I było trzecie dziecko, które mogło reprezentować tutaj cokolwiek. Na przykład lenistwo, to, że mi się nie chce, to, że ja Panu Bogu czasu nie poświęcam, to, że nie przyjdę na niedzielną mszę świętą, kiedy Pan Bóg ma naprawdę dużo do zaoferowania. I na końcu było postawione czwarte dziecko. Staliśmy w linii prostej i to dziecko miało usłyszeć w momencie, kiedy inne dzieci przeszkadzają, co ja, grający Pana Boga, chcę mu przekazać. Ukucnąłem i zacząłem mówić takim półgłosem: jeżeli szybko podejdziesz do mnie, dostaniesz jakąś tam nagrodę. Załóżmy, że wymyśliłem sobie, dostaniesz Snickersa. Oczywiście dziecko nie miało możliwości, aby usłyszeć, co ja mówię, dlatego że było tyle osób przeszkadzających. Więc powiedziałem: ok, uwaga, bardzo proszę, żeby teraz te wszystkie problemy, czyli drugie dziecko, ten stres cały związany z pracą, nagle usiadło sobie gdzieś w kościele. Zostają tylko jeszcze dwa problemy. Nadal będę próbował mówić i tym samym tonem, tą samą barwą głosu mówię do tego dziecka na końcu: jeżeli szybko do mnie podejdziesz, na przykład dostaniesz jakiegoś tam Snickersa. Okazało się, że dziecko znowu nie słyszało. Poprosiłem, żeby pierwsze dziecko odeszło, czyli telefon komórkowy, nadmierna ilość korzystania z komputera, czyli jakiś tam problem, czyli ten przeszkadzacz. Okazało się, że zostało tylko jedno dziecko i spróbowałem jeszcze raz wykonać to ćwiczenie. Czyli zostało tylko ten problem, że ktoś nie chce chodzić do kościoła, że nie chce dać Panu Bogu szansy, aby móc go wysłuchać. Czyli co to, co ten Pan Bóg ma do przedstawienia. Znowu ukucnąłem i zacząłem mówić: jeżeli szybko do mnie podejdziesz, dostaniesz Snickersa. Okazało się, że dziecko nadal nie słyszało, więc poprosiłem, żeby trzecie dziecko odeszło. Czyli nagle odeszły, powiedzmy, większość tych problemów. Dziecko nagle stwierdziło, że okej, spróbuję trochę mniej korzystać z telefonu komórkowego, spróbuję Panu Bogu poświęcić trochę więcej czasu, spróbuję się pomodlić. Jeżeli będę miał wielkie problemy, to postaram się z kimś o tym porozmawiać. No i może spróbuję w końcu pójść na mszę świętą. Zobaczę, co ten Pan Bóg ma mi do zaproponowania. I kiedy stanąłem już sam na sam z dzieckiem, byliśmy kilka metrów od siebie i mówię tym samym głosem: posłuchaj, jeżeli teraz szybko wstaniesz, dostaniesz Snickersa, podejdziesz do mnie. Jak się dziecko zerwało, od razu zaczęło bić w moją stronę. Ludzie się uśmiechnęli, bo też słyszeli już tę komendę. I faktycznie w naszym życiu tak jest. Jest tyle odciągaczy od Pana Boga, jest tyle rzeczy, które w danym momencie są ważniejsze. Jest to smutna rzeczywistość, bo pokazuje, Bóg, wszechmogący Bóg, który jest tak potężny, przegrywa z pierdołami. Przepraszam za słowo. Z telefonem, ze zmęczeniem, z lenistwem. Smutna rzeczywistość. I nie dziwmy się, że tak wielu ludzi nie słyszy Pana Boga, że po jakimś czasie się poddają, kiedy nie dają mu przestrzeni do działania. Pan Bóg przede wszystkim mówi w ciszy. Pan Bóg przede wszystkim chce do nas mówić. Uwaga! I bardzo dużo mówi. To, że nie słyszymy, to nie oznacza, że Pan Bóg do nas nie mówi. To także nie znaczy, że jesteśmy mu obojętni. Problem polega na tym, że bardzo często my jako ludzie nie stajemy w prawdzie. Nie stajemy w prawdzie o sobie samym i dlatego nie słyszymy Pana Boga, bo mówi rzeczy niewygodne i ja wyrzucam je z głowy, uważam, że tak nie jest. Też nie chciałbym oczywiście tutaj podawać siebie jako przykład wszystko wiedzący ksiądz, który nagle powie wam jak żyć, który nagle powie wam słuchajcie, Pana Boga należy słuchać tak i tak. To, że jestem księdzem, to też, albo przede wszystkim zobowiązuje mnie do tego, żeby Pana Boga szukać. Ja też się Go uczę. To nie jest tak, że ja wiem, no Bóg jest wszechmogący. Próbuję Pana Boga odkryć. Skończyłem studia teologiczne, ale to jest jakiś zarys wiedzy. Natomiast przede wszystkim na kolanach mam zdobywać wiedzę o Panu Bogu, na modlitwie. I próbuję odkryć, co ten Pan Bóg ma mi do powiedzenia. Nauczyłem się jednej rzeczy, uwaga, może to dziwnie zabrzmi, ale jest gadułą. Czyli Pan Bóg bardzo dużo mówi. Natomiast my mamy stwarzać przestrzeń, aby móc Go posłuchać. Znajomy ksiądz kiedyś opowiadał mi pewną historię, kiedy to pewien mężczyzna zdecydował się na ślub sakramentalny, zdecydował się na małżeństwo z kobietą, którą, jak to sam określił, kochał i to bardzo kochał. Natomiast byli ludźmi niepraktykującymi. Mówili oczywiście, że jesteśmy wierzący, ale niepraktykujący. Po 3 latach to wszystko się posypało. Oczywiście jedyny argument, który byli w stanie znaleźć, to to, że różnica charakterów i wiecie, to ładnie brzmi. Natomiast ani nie dali Panu Bogu szansy, ani się wspólnie nie modlili, ani nie walczyli o swoje małżeństwo. Czyli kiedy skończył się ten czas przyjemności, wszystko nagle się rozsypało, bo zaczęły się tylko obowiązki. I ten człowiek, kiedy spotkał drugą kobietę, zakochał się w niej, zakochał się do szaleństwa. Okazało się, że ta kobieta jest wierząca i praktykująca. Wspólnie zaczęli się modlić, wspólnie zaczęli odkrywać pewne rzeczy. On, jak to sam określił, nawrócił się. No i zadał księdzu takie pytanie. Proszę księdza, mam prośbę. Niech ksiądz rozezna mi, co powinienem uczynić. Dlatego, że stałem się człowiekiem wierzącym, spotkałem Pana Boga, zrozumiałem wiele rzeczy. I teraz pytanie, bo mam do rozeznania taką rzecz. Czy Panu Bogu miłe będzie to, że ja zamieszkam z tą kobietą, skoro my tak bardzo się kochamy? Czy będzie miłe to, że my razem stworzymy teraz rodzinę? Skoro jesteśmy już wierzący, skoro modlimy się wspólnie, no to przecież musi się to Panu Bogu podobać. Bardzo proszę, żeby ksiądz mi to rozeznał. Ksiądz się uśmiechnął i mówi, ale co ja tu będę rozeznawał? Mężczyzna był zdziwiony i nie rozumiał do końca, co chodzi. Proszę Pana, Jezus powiedział, kto oddali swoją żonę i weźmie drugą, popełnia z nią cudzołóstwo. Czyli Pan w tej sytuacji chce rozeznać, czy być wiernym Jezusowi, czy zdradzić Jezusa. Co tu rozeznawać? To nie ma nic do rozeznania. Ma Pan być wierny Jezusowi. Nie wolno Panu pójść tą drogą. Mężczyzna niestety nie był w stanie zrozumieć tutaj księdza, trochę się pokłócili i oczywiście poszedł, powiedział, że na pewno Pan Bóg byłby dużo bardziej wyrozumiały niż ksiądz. Czyli zobaczcie, Pan Bóg mówi także przez konkretnych ludzi, bardzo dużo mówi. Wielu natomiast już ma ukierunkowane myślenie i wie lepiej od Pana Boga, co Pan Bóg chce powiedzieć. Wie lepiej od Pana Boga, jak świat powinien wyglądać, wie lepiej od Pana Boga, jak powinno wyglądać moje życie. Wyrzucamy Pana Boga ze szkół. Wyrzucamy Pana Boga z urzędów. Wyrzucamy Pana Boga z naszego życia, z naszych rodzin. Ludzie przestają się modlić. Mi nawet na początku usunęli konto na Facebooku ze względu na treści, które są niezgodne z polityką. Facebooka oczywiście, bo mówiłem o Panu Bogu. Wiecie, treści niewygodne. A co by było, gdyby faktycznie Pan Bóg nas posłuchał? Co by było, gdyby Pan Bóg faktycznie się wycofał z naszego życia? Skoro sami Go wyrzucamy, to mamy jak mamy. Przerażająca perspektywa. Oczywiście boję się w to dalej zagłębiać. Natomiast, żeby pewne rzeczy zrozumieć, my Pana Boga chcemy uczyć. My chcemy stawiać Mu warunki. Nawet w modlitwie. Mówimy, 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 ale już nie oczekujemy tego, co On chce nam przekazać. Szaleństwo Pana Boga, skandal miłosierdzia, który ma do zaproponowania, polega na tym, że Bóg chce ocalić każdego. Dlatego wiele rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, dlatego wiele rzeczy, które dzieją się na świecie, dla nas, dla zwykłego, przeciętnego człowieka są nie do zrozumienia. Dlaczego, Boże, pozwalasz na to czy tamto? Nie zgadzam się na to, co się dzieje w moim życiu. Nie zgadzam się na całe to cierpienie. Ale uwaga, Bóg naprawdę będzie walczył o każdego, dlatego że On każdego kocha. Kiedy przyjdzie ten moment, w którym łatwiej nam będzie zrozumieć, co Pan Bóg ma do zaproponowania? Kiedy łatwiej nam będzie słuchać? Pana Boga oczywiście. Uwaga, spróbujcie zrobić listę osób, które szczerze, autentycznie kochacie. Kochać to znaczy pragnę dobra drugiego człowieka, aż po rezygnację ze swoich marzeń, ze swoich planów, ze swojego czasu, nawet ze swoich pieniędzy. I uwaga, na tej liście nie mogą znaleźć się najbliżsi. Dzieci, żona, mąż, rodzice, dziadkowie, nie może to być brat, siostra, czy nikt z rodziny. Może to być tylko obcy człowiek. Ile osób znajdzie się na waszej liście? Zero? Jedna? Dwie? No właśnie. Skoro my nie potrafimy szczerze, autentycznie kochać drugiego człowieka, a do tego zaprasza nas Pan Bóg, to jak chcemy Go pouczać? Przecież On kocha każdego. Celowo użyłem tutaj określenia każdego, nie wszystkich. Czyli nie lubię takiego określenia, że Bóg kocha wszystkich, bo On każdego zna po imieniu. I każdego indywidualnie kocha. I nad każdym się pochyli. I z każdym spędzi czas. I do każdego będzie mówił. Natomiast my musimy spełnić pewne warunki, żeby Pana Boga posłuchać. Żeby móc Go usłyszeć. Słyszałem kiedyś taki przykład. To była historia z II wojny światowej, kiedy żołnierze wracali już z pola bitwy i nagle jeden z zwykłych żołnierzy podszedł do swojego dowódcy i mówi: bardzo proszę o to, aby pozwolił pan wrócić mi na pole bitwy, dlatego że mój kolega nie wrócił, a obiecałem mu, że po niego przyjdę. Dowódca kategorycznie zabronił mu tego, powiedział, że nie ma po co wracać, dlatego że twój kolega na pewno już nie żyje. I nie ma co wracać po takiego człowieka, dlatego że ty jeszcze możesz przez to zginąć. Oczywiście ten żołnierz złamał rozkaz, który dał mu dowódca, wrócił, został postrzelony. Oczywiście postrzelony, bardzo ciężko ranny, wracał z ciałem swojego kolegi i dowódca zaczął na niego krzyczeć: po co ci to było? Po co ty to zrobiłeś? Przez ciebie straciłem i ciebie, i tamtego żołnierza. Warto było? Po czym on uśmiechnął się i powiedział: tak, warto było. Dlatego, że kiedy wróciłem po mojego kolegę, on jeszcze żył i powiedział mi słowa, które zapamiętam do końca życia. Wiedziałem, że po mnie wrócisz. I taki jest Bóg. Bóg jest właśnie kimś takim, który zawsze wraca po człowieka. Niezależnie od tego, jak beznadziejna będzie nasza sytuacja, Bóg non-stop wraca, non-stop nas zaprasza, chce z nami rozmawiać. Ale oczywiście musimy spełnić te warunki. Zobaczcie, że gdybyśmy mieli władzę uzdrawiania. My byśmy chcieli pomóc każdemu. Każdego byśmy chcieli uzdrowić. Wszystkim ludziom chcielibyśmy pomóc. Proszę zwrócić uwagę na to, że Bóg także ma taką władzę. Także może sobie na to pozwolić, a jednak nie uzdrawia każdego. Boża mądrość, ten sposób myślenia Pana Boga, ta wolność, którą On próbuje nam przedstawić, dla nas jest nie do zrozumienia ze względu nawet na tę listę, o której wcześniej wspomniałem. Ile osób u nas się znalazło. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus Chrystus powiedział na przykład do Piotra: Piotrze, wyprzesz się mnie, zdradzisz mnie. Czy on latał za Piotrem? Czy on próbował powiedzieć: Piotrze, błagam, zmień decyzję, niech tak nie będzie? Nie, on dał mu tę przestrzeń wolności. My byśmy za przyjacielem latali, próbowali, żeby on zmienił zdanie, a Bóg jednak nieco inaczej podchodzi do tej kwestii. I uwaga, nasze drogi nie są Jego drogami, ani Jego drogi nie są naszymi drogami. Tak mówi Pismo Święte. Na początku, jeśli chodzi o warunki, które należy spełnić, chciałbym zaproponować adorację Najświętszego Sakramentu. Bardzo specyficzna modlitwa, trudna modlitwa, wyjątkowa modlitwa. Trud tej modlitwy polega na tym, że my nic nie możemy tam zrobić. Mamy pójść przed Pana Boga, mamy uklęknąć przed Nim, ewentualnie bardzo wygodnie usiąść i patrzeć, nic nie mówić, nic nie czytać, w tym czasie nie mówić różańca, tylko patrzeć na Boga przez pół godziny. Spróbujcie. Wiecie, jakie to trudne? Kiedy człowiek próbuje walczyć z myślami, kiedy przychodzą różne dziwne myśli, kiedy przypominają się nawet rzeczy z dzieciństwa, o których człowiek myślał, że już dawno zapomniał. To jest ten czas, w którym Bóg wyjmuje z naszej głowy te wszystkie myśli, pokazuje, czym my żyjemy na co dzień, kiedy trwa walka, kiedy co chwilę będziemy patrzeli na zegarek, czy już minęło pół godziny, bo ja już się spieszę do pracy. Pamiętam, jak kiedyś Matka Teresa z Kalkuty jeździła po Polsce. Słyszałem to z opowieści przeróżnych księży i opowiadała o tym, że każdy człowiek wierzący ma obowiązek adorować Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. a księża szczególnie. Każdy ksiądz powinien adorować godzinę dziennie. I kiedy mówiła do księży pewną konferencję właśnie na ten temat, jeden z księży wstał i mówi: proszę siostry, ale siostrze to łatwo powiedzieć. Naprawdę, bo siostra ma taką regułę zakonu, że zanim siostra wyjdzie do pracy, godzina adoracji i później jakoś to idzie. Może siostra nie wie, ale my, księża w Warszawie, też dosyć dużo pracujemy. I zaczął opowiadać. Mój dzień wygląda w taki sposób. Wstaje rano i tam zaczyna opowiadać, ile ma obowiązków. Proszę siostry, pomimo szczerych chęci, ja nie mam czasu na to, żeby pójść i adorować. Ja naprawdę nie mam na to czasu. Non stop jakieś spotkania, non stop trzeba pomagać ludziom. Jestem zmęczony, niewyspany, tutaj jeszcze dodatkowe rzeczy, tu trzeba przygotować się do kazania. Po czym siostra wstała, opuściła głowę i mówi: przepraszam. Ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jako księża, na przykład tutaj w Warszawie, macie aż tyle obowiązków. Jeżeli ksiądz chce mieć czas na wszystko, to ksiądz faktycznie nie powinien adorować Jezusa godzinę dziennie. Żeby ksiądz znalazł czas na te swoje obowiązki, musi adorować 2 godziny dziennie. I faktycznie tak jest w naszym życiu. Bóg ten czas odda, nie bójcie się tego. I zachęcam do takiej modlitwy. Mam usiąść i patrzeć na Boga. Nie spuszczać wzroku. Oczywiście, jak ktoś siedzi dłużej, to zachęcam później do tego, żeby zmówić różaniec. Nawet jest to wskazane, żeby oddać hołd Maryi. Natomiast, żeby pamiętać, adoracja, wyjątkowy czas, bardzo trudny czas. Pierwsze efekty może już po pół roku będzie widać. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich długich dystansów, ale spróbujcie. Pamiętam moje początki, kiedy uczyłem się adorowania Jezusa w seminarium. Wszyscy koledzy się ze mnie śmiali, dlatego że my mieliśmy godzinę adoracji dziennie i początkowe moje adoracje przez 2 lata wyglądały w taki sposób, że siedziałem w kaplicy i w zasadzie po 2 minutach spałem. Nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. Spałem całą godzinę, dopiero jak była sygnaturka, czyli dzwonek, który kończył adorację, ja się budziłem i byłem zdziwiony, że znowu usnąłem. Wszyscy stukali się w głowę, mówili: po co ci ta adoracja? Poszedłbyś do pokoju, normalnie byś poszedł spać jak człowiek, a nie tylko kiwasz tą głową i śpisz w kaplicy, rozpraszasz wszystkich. Na 3. roku w seminarium stwierdziłem: nie, będę walczył. Udawało mi się, że spałem tylko 50 minut. Na 4. roku okazało się, że ten czas snu się skracał. Uczyłem się takiej dyscypliny modlitwy. I teraz, kiedy jestem księdzem, nauczyłem się takiej walki o modlitwę, o adorację Najświętszego Sakramentu, okazało się, że idę na adorację i faktycznie codziennie, dzień w dzień, godzinę spędzam przed Bogiem. Bardzo dużo Pan Bóg mówi w takiej ciszy. Bardzo dużo. Tylko trzeba było wcześniej powalczyć. Nie jest to przyjemne. Bardzo często mi się nie chciało. Do dzisiaj mam takie momenty, że mówię: po co to wszystko? Chwilę bym odpoczął, książkę poczytał, ale jednak Pan Bóg ciągnie. Pan Bóg zachęca do tego, żeby człowiek spędził przed Nim ten czas. Druga propozycja, ale to już jest Liga Mistrzów. Rekolekcje ignacjańskie. Do tego zachęcam. Zachęcam do tego, żeby pojechać na 5 dni, zamknąć się w jakimś zakonie. Wiecie, ofert, możliwości tutaj jest mnóstwo, żeby spędzić sam na sam z Panem Bogiem. Bez telefonu, bez książki, bez komórki, w totalnym milczeniu. 5 dni. Sami ocenicie. Zobaczycie, jak wiele się zmienia. Zobaczycie w ogóle, jaki człowiek nagle ma wgląd w swoją osobę, w swoje życie, w swoją duchowość. Będziecie bardzo zaskoczeni, bardzo zaskoczeni. I jedne rekolekcje ignacjańskie, te pierwsze, które pamiętam, że rozpoczęły, zmieniły całkowicie moje życie. Postawiły mu świat do góry nogami. Zachęcam do tego. 3. propozycja, różnie to się nazywa, namiot spotkania, na przykład w oazie tak to się nazywa, medytacja chrześcijańska, modlitwa osobista. O tym postaram się nakręcić zupełnie oddzielny odcinek. Natomiast jeżeli ktoś już to praktykuje, zachęcam. Natomiast uwaga, kiedy będziecie słyszeli jakieś poważniejsze rzeczy, czyli propozycje Pana Boga, przy poważniejszych decyzjach spróbujcie skonsultować to z księdzem podczas spowiedzi. Niech to nie będzie wasza samodzielna decyzja, dlatego że i zły duch może w coś takiego wejść i ładnie was z kościoła wyprowadzić. Więc tutaj przestrzegam przed tym, żeby przy poważnych decyzjach samemu się bawić w podejmowanie takowych. Adoracja, rekolekcje ignacjańskie i medytacja chrześcijańska. To są 3 rzeczy, które mam do zaproponowania teraz, aby faktycznie posłuchać, co Pan Bóg ma do powiedzenia. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.